Dziękujemy. Zatem możemy kontynuować ten punkt. Jesteśmy przy interpelacjach. Czy pan radny Zawija skończył przedstawiać interpelację? Pan Jan Chudobiecki przedstawia interpelację. Czy ktoś jeszcze do interpelacji z państwa radnych? Nie, nie było zapytań, były interpelacje. Ja powiedziałam, że przedstawiamy interpelację i pan radny Zawija przedstawił jedną interpelację. Jeżeli nie ma więcej osób do interpelacji, to proszę zgłaszać się do zapytań. Pan Łukasz Mikuła przedstawia interpelację. Bardzo proszę. Czy pan Łukasz Mikuła się może zgłosić do, i wtedy... Pan Łukasz Mikuła jeszcze ma interpelację, tak, bardzo proszę.
Jedną interpelację chciałem tylko jeszcze zgłosić dotyczącą funkcjonowania komunikacji tramwajowej w okresie modernizacji Ronda Kaponiera i Mostu Uniwersyteckiego. To jest interpelacja, którą zgłosiłem 7 listopada i ku mojemu zdziwieniu nawet dostałem już odpowiedź. Tylko no, chciałem tu jednak o jedną rzecz dopytać. Dwóch rzeczy dotyczyła ta interpelacja. Z jednej strony pomysłu, żeby zgłaszanego przez stowarzyszenia pozarządowe dotyczącego budowy skrętu tramwajowego z ulicy Święty Marcin w ulicę Towarową. Tutaj dostałem dosyć wyczerpujące wyjaśnienia, wyliczenia, i które no jakby przekonują mnie, że faktycznie jest to właściwie niemożliwe do wykonania i w tym okresie tych remontów to za wiele nie pomoże. Natomiast na moje drugie pytanie dotyczące kwestii uruchomienia tymczasowego przystanku na przedłużonej trasie szybkiego tramwaju do Dworca Zachodniego, gdzie mamy problem z uruchomieniem tego docelowego przystanku w momencie, kiedy przynajmniej jeszcze do połowy 2014 będzie most uniwersytecki remontowany. No tutaj dostałem, powiem szczerze, bardzo stawkowe i bardzo niewystarczające informacje, że prowadzone są pewne analizy, ale panie prezydencie, chciałbym, żeby troszeczkę szerzej na ten temat powiedzieć, bo to jest jedna z kluczowych kwestii, żeby w tym okresie no, zamknięcia kluczowego węzła tramwajowego, gdzie jeszcze się pojawiają dodatkowe problemy z przebudową skrzyżowania przy zintegrowanym centrum komunikacyjnym, właściwie istnienie tego przystanku na przedłużonej trasie Pestki, o ile wreszcie ona będzie uruchomiona, no to jest kluczowe, żeby troszeczkę odciążyć tą obecną sieć tramwajową i bardzo bym prosił o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tego, czy faktycznie istnieje taka techniczna i formalno-prawna możliwość. Jeżeli nie jest to możliwe, żeby w tej chwili na to odpowiedzieć, to proszę powiedzmy tylko o informację, kiedy państwo będziecie z taką pełną analizą i z pewnymi propozycjami gotowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze interpelację? Nie widzę, zatem przechodzimy do pytań. Pan radny Jan Chudowiecki.
Chciałem zadać 4 pytania. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii współpracy miasta z policją w odniesieniu do regulacji ruchu. Proszę państwa, 1 listopada Wszystkich Świętych na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Cmentarnej była policja kierująca ruchem, ale policja, która zdecydowanie nie wiedziała, co ma robić. W związku z tym bardzo dobre oznakowanie objazdu, które było od ulicy Bełchatowskiej i Żmigrodzkiej, na nic się zdawało wobec rzeczywiście ustawienia na skrzyżowaniu ludzi, delikatnie mówiąc, niekompetentnych. Zakorkowane było zupełnie w jedną stronę, druga była tak przepuszczana, nie wiadomo dlaczego, bardziej. Także nie spełniło się to, co powinno się spełnić, to znaczy dobre oznakowanie przygotowane na Wszystkich Świętych. Czy wobec tego, czy nie można by współpracować z policją, prosząc o to, żeby rzeczywiście w tak newralgicznych punktach byli ustawiani kierujący ruchem, chociaż z minimalnym doświadczeniem. Druga sprawa dotyczy biletomatów. Czy i kiedy można liczyć na ustawienie biletomatu u zbiegu ulicy Wojska Polskiego i Wołyńskiej? Mieszkańcy tam bardzo proszą o to. W tych okolicach nie ma nigdzie możliwości, szczególnie w dniach poza roboczymi, zakupienia biletu, a jest to miejsce, gdzie rzeczywiście ruch również w soboty i w niedzielę jest istotny, choćby przez studentów niestacjonarnych. prośba mieszkańców o ustawienie biletomatu. Trzecie pytanie dotyczy również biletów, z kolei biletów, które się zdeaktualizowały. Mieszkańcy nieraz mają po kilka biletów o poprzednich nominałach, pani skarbnik również. I problem jest z tym, że no nie każdemu chciałoby się, żeby odzyskać 2, 3, 4 zł, jechać na ulicę Głogowską. Czy istnieje możliwość wobec tego w jakiś prostszy sposób zutylizowania, ale nie jako makulatury tych biletów, tylko po to, żeby rzeczywiście można je wykorzystać? I czwarte pytanie. Drodzy Państwo, Panie Prezydencie, tutaj powiedziałbym najpoważniejsza sprawa. Osiedla zostały zapytane o przebieg niektórych tras linii tramwajowych związanych ze zmianami w całej sieci. Między innymi osiedle Sołacz i osiedle Winiary wypowiedziały się jednoznacznie za tym, aby utrzymać numery linii, które tradycyjnie z końcówką na Sołaczu były związane. To jest czwarte pytanie, więc...
Tak, pan radny jeszcze ma 80 sekund na to pytanie. Dziękuję.
Nawet widzę, że 117. Panie prezydencie, dwa osiedla, o tym wiem, wypowiedziały się za tym, żeby zachować nie tyle przebieg samych linii, bo to jest jakby kwestia całościowo objęcia tego, żeby miasto było dobrze skomunikowane. Natomiast co do zachowania numeracji 9 i 11, to były te dwie linie, które od zawsze jeździły. Jedna od początku na Golęcin, kiedy jeszcze tam linia tramwajowa dochodziła. Druga na Winiary, kiedy utworzono tam pętlę na Winiarach, a nawet wcześniej, jeszcze wcześniej pętli nie było. ZTM i MPK wprowadziło zamiast linii 11 linię 5. Ja chciałbym podziękować za kontakt pana dyrektora Klubsia, który ze mną rozmawiał w tej sprawie. Natomiast uważam, że jest to nie w porządku przez organizatorów przeprowadzone, że przyjmuje się uwagi, po czym robi się i tak po swojemu, nie bacząc na pewne tradycje, pewne zaszłości od wielu, wielu lat. W imieniu mieszkańców ja bym bardzo prosił o powrót linii numer 11. Ona może przebiegać tak jak wprowadzona linia 5, to jest jakby inna sprawa. Rozumiem, że to zrobiono specjalnie, żeby dobrze się dojeżdżało na plac Kolegiacki z tamtych stron, dlatego że do placu tutaj ulica Strzelecka i ulica Podgórna, obie linie jadą cały czas tą samą trasą, co dla mnie jest to trochę dziwne. Kiedyś to inaczej było, w różnych kierunkach się rozjeżdżały. Teraz wprowadzono na...
Rozumiem, że te uwagi miały formę pytań. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, 5 krótkich zapytań. Pierwsze zapytanie dotyczy tego, na jakim etapie jest przygotowanie planu miejscowego dla osiedla Kwiatowego część A w Poznaniu. To jest ten teren, o którym dzisiaj mówiłem w kontekście możliwości uruchomienia tutaj budownictwa jednorodzinnego w granicach naszego miasta. To było pytanie pierwsze. Drugie pytanie dotyczy tego, kiedy można liczyć na to, co postuluje wiele osób, aby biletomaty w tramwajach i autobusach mogły być, można było w nich kupować więcej niż jeden bilet i to skasowany, przynajmniej żebyśmy mogli przetestować przez okres, nie wiem, miesiąca, czy faktycznie te zagrożenia, o których mówił swego czasu dyrektor Domański, się pojawiają, że nagle wszyscy dojdą do biletomatów, że będzie tłok i przez to kłopot. Mi się wydaje, że warto to przetestować, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście jest jakiś problem, a jednocześnie umożliwić pasażerom możliwość kupowania biletów ZTM-u, jako że wiadomo, że nie zawsze we wszystkich punktach można je nabyć. Pytanie trzecie. Chciałbym prosić o informację, na jakim etapie jest postępowanie sądowe związane z parkiem Rataje na wniosek dewelopera, pana Wechty, który złożył wniosek o wykup tych terenów. Prosiłbym informację, jaki jest właśnie stan tego postępowania, czy miasto tutaj też dochowuje należytej staranności w tych działaniach przed sądem, żeby rzeczywiście tę sprawę pomyślnie zakończyć. Pytanie czwarte. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił konsultacje w zakresie układu drogowego dla Centrum Łacina. Nie wchodząc teraz w szczegóły, chciałbym zapytać, czy istnieje możliwość, aby doprojektować do ulicy nowej, proponowanej nowego przebiegu ulicy Mliczańskiej, trasy pieszo-rowerowej, która by szła śladem dawnej kolei Średzkiej od strony ulicy południowej, od strony ulicy Piłsudskiego w kierunku Malty. Dawałoby to możliwość mieszkańcom tej części Rataj właśnie też dojścia czy dojechania do przyszłego centrum Łacina również czy pieszo, czy też rowerem od tej strony, co proponowane w tej chwili układzie jakby takiej możliwości nie ma. To jest też kwestia tych rzeczy, o których też dzisiaj była mowa w kontekście parku Rataje, o której też wspominał kolega Pawlik. I piąta, ostatnia kwestia, czy jest aktualnie rozważana przez służby pewnie ZDM-u głównie, ale bądź ZTM-u powrót do tej kwestii dojazdu mieszkańców z rejonu osiedla Folwarczna do pętli tramwajowej na Franowie. Przypomnę, że w trakcie tej dyskusji o budżecie obywatelskim grupa mieszkańców złożyła propozycję, aby jednak wyremontować i dobudować fragmencik ulicy Folwarcznej, który dawał możliwość dojazdu do tej pętli komunikacją autobusową. Przy okazji zarządzając też koszty związane w tej chwili z funkcjonowaniem innych linii, które muszą naokoło objeżdżać w tym rejonie, zanim dotrą do pętli na Franowo. Stąd też pytanie, czy ten wniosek jest rozpatrywany właśnie przez służby miejskie, które za to odpowiadają. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lipiński.
Dziękuję bardzo. Mam dwa pytania. Pierwsze, ile obecnie jest wydanych identyfikatorów uprawniających do opłaty zryczałtowanej za parkowanie w strefie płatnego parkowania? I czy da się stwierdzić, ile z tych identyfikatorów jest wydane na samochody o rejestracjach innych niż poznańskie miejskie, czyli PO? To jest pierwsze pytanie. A drugie dotyczy zlikwidowanego zespołu szkół technicznych na Golęcinie. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie jest obecnie proces wyłonienia nowego organu prowadzącego, który ciągnie się już prawie rok. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Karolina Fabisz-Schulz.
Dziękuję. Mam jedno krótkie pytanie. Proszę oczywiście o odpowiedź na piśmie. Jakie były wpływy z opłaty targowej w podziale na miesiące w 2010, 2011 i 2012 roku? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam mam pytań 9, które złożyłem na piśmie i mam nadzieję w krótkim czasie dostać odpowiedź. A jedno pytanie takie, żeby zdziwić panią Katarzynę Kretkowską, związane pytanie, które było zadawane podczas Marszu Równości i ja się z tym pytaniem solidaryzuję. Pytanie zadała pani z parasolką, która najpierw mnie zdziwiła, że idzie w tym marszu, później kiedy powiedziała dlaczego, w pełni się z nią solidaryzuję. Dlaczego w poznańskim maratonie jest dyskryminacja kobiet poprzez różne nagrody dla zwycięzców? Dlaczego nagrody dla zwycięskich mężczyzn są znacznie większe niż dla zwycięskich kobiet? I to tak jest podobno od początku, więc to jest jawna dyskryminacja. Przypomnę, że kiedy w Holandii wprowadzono różne nagrody dla białoskórych i czarnoskórych biegaczy, była to afera na cały świat, więc póki co zmieńmy to, by nie było afery na cały świat, że kobiety w poznańskim maratonie są dyskryminowane. I jak najbardziej z tym stwierdzeniem się zgadzam, dopóki nie będą równe nagrody. Dziękuję.
Dziękuję. Chciałam tylko, ponieważ pan wywołał mnie, powiedzieć panie radny, że ta kwestia była już parokrotnie podnoszona publicznie, także opisywana w prasie ponad chyba rok temu. Nie została załatwiona, nad czym ubolewam, ale cieszy mnie to, że pan radny szedł w Marszu Równości w tym roku z panią z parasolką. Teraz tak, pan radny i pani z parasolką w telewizji z panem rozmawiała. Pan radny Bartosz Zawieja. Jest postęp. Pan radny. Pan radny Bartosz Zawija, bardzo proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Panie przewodniczący, proszę nie drwić z kibiców, bo się czuję urażony. Szanowni państwo, ja powiem tak. Fabianowo, kanalizacja panu prezydentowi, jego służbom. Dziękuję. Raszyńska, część górniczej, Skalna częściowo, ZDM-owi również dziękuję, ale tak, żeby nie było miło. Szanowni państwo, jeden temat, tak jak dzisiaj mówiłem, odnośnie statutu posłumu. Jedno krótkie pytanie. Czy istnieje możliwość, znaczy istnieje, w jaki sposób pomóc tej placówce? Jednym słowem, umarzając im, bądź rozkładając na raty ten dług, który mają, częściowo umarzając, jeżeli chodzi w jakim zakresie. Ja wiem, że oni się tam, nowa dyrekcja stara o tą termomodernizację słynną, które również umożliwią w przyszłości zaoszczędzenie środków finansowych na mediach. Prosiłbym o proceduralną możliwość umorzenia w całości, w części, bądź rozłożenia na raty tego zadłużenia. Odwołuję się tutaj do fachowości pani dyrektor i pracowników Biura Nadzoru Właścicielskiego. Jeżeli mógłbym poprosić oczywiście na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Zadam kilka pytań panu prezydentowi. Bardzo proszę o odpowiedzi na piśmie. Panie prezydencie, kiedy społeczność osiedla Piastowskiego pyta, kiedy pan prezydent zamierza przedstawić projekt Radzie Miasta Poznania, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwałę o wywołaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu Piastowskim. To chodzi o teren pomiędzy kościołem na osiedlu Piastowskim a ulicą Zamenhofa. Druga rzecz, tutaj kolega radny Wiśniewski już pytał o Park Rataje i postępowanie sądowe. Ja tylko uszczegółowię, że chodzi nie o Wechtę, tylko o dwie spółki, których prezesem jest pan Dariusz Wechta, czyli o Chyżańską 1 i Chyżańską 2, które wystąpiły przeciwko miastu o wykup nieruchomości. Bardzo bym prosił również o podanie, na jakim etapie jest to postępowanie, jaka jest linia obrony miasta, jaką miasto ma strategię i czy miasto... No głównie o to. Kolejne pytanie, czy Zarząd Dróg Miejskich ma obowiązek konsultowania z Radą Osiedla, jakąkolwiek Radą Osiedla, projektu nowego układu drogowego, czy też przebudowy istniejącego układu drogowego? Teraz w związku z kolejne pytanie, w związku z przedstawieniem przez pana prezydenta projektu budżetu na rok 2013, jak również WPF-u, chciałbym zapytać w kontekście jakby WPF-u obecnie obowiązującego, gdzie na szlaki pieszo-rowerowe z oświetleniem w Parku Rataje zgodnie z umową i takim konsensusem zawartym z panem prezydentem przewidywano na lata do 2016 roku po 500 000 zł, tak aby zrealizować cały ten projekt. Pan prezydent teraz zaproponował ścięcie drastyczne, rok 2016 w ogóle zero, przyszły rok 200 jedynie tysięcy, kolejne dwa lata 150. Co pan prezydent w związku z tym planuje wykonać na tym obszarze? No bo jeśli wpisuje do WPF-u zadanie, to myślę, że chce coś tam, chce zrobić coś. No w związku z tym, jak wpisuje konkretne środki, co chce zrobić w ramach tych środków. Bardzo mnie to interesuje. Bardzo proszę również o odpowiedź na piśmie. Teraz dwa pytania dotyczące lądowiska, czy też planowanego lądowiska w parku Jana Pawła II. Konkretne pytania. Jakie parametry, i to konkretnie, techniczne, medyczne i tym podobne, musi spełniać lądowisko wymagane od wnioskodawcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia do właściwej realizacji kontraktu na szpitalny oddział ratunkowy. A o jakie parametry lądowiska wnioskował wnioskodawca do Wydziału Urbanistyki i Architektury? To jest pierwsze pytanie w związku z tą sprawą. I drugie, czy pod względem formalno-prawnym lądowisko, na które wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, może być wykorzystywane na inne cele niż tylko ratowanie życia ludzkiego? Czy istnieje możliwość przekształcenia go w lądowisko o innych funkcjach podstawowych lub dodatkowych? podam tutaj na przykład teoretycznie zupełnie, czy po wykupie przez wnioskodawcę nieruchomości od miasta Poznań, już po wybudowaniu tego lądowiska, będzie ono mogło być komercyjnie obsługiwać prywatne śmigłowce wykorzystywane do indywidualnego transportu osób? To jest takie pytanie. Teraz ostatnie już pytanie, chodzi o Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych. Czy są jakieś przepisy prawne, które uniemożliwiają pracownikowi Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych wysłać w imieniu przewodniczącego Rady Osiedla zaproszenia na posiedzenie Rady Osiedla wraz z porządkiem obrad w formie mailowej na prywatne adresy radnych osiedla? Bardzo bym prosił o odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Jedno pytanie. Obecny system naliczania opłat za przedszkola jest skonstruowany w taki oto sposób, że rodzic musi określić sztywne godziny przywiezienia czy przyprowadzenia dziecka do przedszkola i jego odbioru. Za te godziny płaci zgodnie z tą zasadą, że pierwsze godziny są bezpłatne, a dodatkowe godziny, trzy pierwsze z tych dodatkowych to koszt 3 zł, czwarta 92 grosze. Moje pytanie jest natomiast następujące. Czy nie istnieje możliwość stworzenia systemu, czy ponieważ to Rada Miasta taki system de facto uchwala, ale chodzi o opracowanie takiego systemu, który mógłby być Radzie Miasta zaproponowany do przegłosowania, aby uelastycznić czas pobytu dziecka w przedszkolu w taki oto sposób, ponieważ zgłosili się do mnie państwo, którzy przeprowadzają dziecko do przedszkola na zmianę i pracują w różnych godzinach. Matka pracuje w godzinach 6-14, ojciec pracuje w późniejszych godzinach. W związku z tym dwa dni w tygodniu dziecko jest w godzinach 6-14 w przedszkolu, w innych dniach jest w przedszkolu w godzinach 8-17. I ci rodzice, ponieważ nie ma możliwości elastycznego zapowiedzenia, w jakich godzinach dziecko będzie w przedszkolu, musieli powiedzieć, że dziecko będzie od 6 do 17, w związku z czym płacą w znacznej mierze za godziny, których dziecko w przedszkolu nie przebywa siłą rzeczy. W kwartale w ten sposób dopłacają kilkaset złotych, jak policzyli mi to nawet dość dokładnie w tabelce. Czy istnieje możliwość wprowadzenia systemu elastycznego określenia?
Dziękuję bardzo. Ponieważ ja się zapisałam w kolejności, to chciałam państwa na początek poinformować, że mam 603 pytania, gdyby tak liczyć. Ale gdyby tak liczyć je dokładnie, ale poproszę o odpowiedź na piśmie. Na 6 pytań, które dotyczą 100 lokali, które tu wymieniam, nie będę ich czytać. Chodzi o takie pytanie, jak czy lokale mieszkalne znajdujące się pod tymi adresami mają najemcę, jeżeli tak, to od kiedy, czy jest płacony czynsz za lokal, jeżeli tak, to od kiedy, jeżeli nie posiadają najemcy, to od kiedy, jaka była wysokość czynszu, który płacił ostatni najemca. I załączam listę adresów, o które pytam, natomiast jeszcze mam jedno pytanie, w zasadzie dwa dotyczące kwestii pana, który zamieszkuje przy ulicy nad Wierzbakiem 20/13, mieszka tam od 10 lat, spłacił zadłużenie, które było na tym mieszkaniu jego ciotki. Ciotka chorowała psychicznie pod koniec życia, mieszkanie nie było opłacane i było dewastowane. I ten pan zapłacił te zaległości i tam mieszka. Ponad rok temu zaczął dostawać pisma, z których wynikało, że nie posiada, czy miał kłopot z podpisaniem umowy, z przedłużeniem umowy. W tej chwili tej kwestii nie pamiętam. Ja o to pytałam 1,5 roku temu i otrzymałam informację, że ponieważ na część budynku zgłosili się prywatni właściciele, jest tam wspólnota ZKZL, który administruje połową, czy jakby administrował przynajmniej półtora roku temu częścią tego budynku, nie wnosił zastrzeżeń do tego pana i do jego zamieszkiwania tam, ale nie zgadzała się na podpisywanie umowy ta druga część, ta druga strona prywatna. I dostałam w odpowiedzi na interpelację odpowiedź pana prezydenta, że jest tam naliczany czynsz za bezumowne korzystanie, ale w wysokości czynszu takiego, jaki by wypadał, gdyby ten pan miał tam podpisaną umowę. Natomiast miesiąc temu ten pan dostał pismo ZKZL-u nakazujące mu opuszczenie, opróżnienie tego lokalu. I próbował to wyjaśnić, w ZKZL-u nie uzyskał odpowiedzi na zadawane pytania, dlaczego tak się dzieje. I teraz otrzymał ostateczne przedsądowe wezwanie do wydania rzeczy w terminie 3 dni. Wzywa się do niezwłocznego wydania wyżej wymienionego lokalu w terminie 3 dni. W celu dopełnienia formalności związanych z przekazaniem lokalu należy zgłosić się w siedzibie administratora MPGM. Moje pytanie jest następujące. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten pan, który tam mieszka ponad 10 lat i spłacił zadłużenie, miałby w ciągu 3 dni opuścić ten lokal? I tutaj mu się grozi jeszcze, że jeżeli nie opuści w ciągu 3 dni tego lokalu, to skierujemy sprawy na drogę postępowania sądowego, co narazi pana na znaczne koszty. Nie wiem, dlaczego nie udzielono temu panu odpowiedzi. Proszę o udzielenie w takim razie mnie odpowiedzi, z czego to się bierze, dlaczego w tym trybie. Przecież jeżeli ktoś mieszka 10 lat, nawet bezumownie korzystając, no to powinno to być poprzedzone jakimiś cywilizowanymi formami wypowiedzenia, a nie takim stwierdzeniem bez wyjaśnienia, że ma w ciągu 3 dni opuścić lokal. Dziękuję. Teraz to były moje pytania, teraz pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie przewodnicząca, panie prezydencie, szanowni państwo. Wyszłem na chwilę i ktoś mi tutaj świsnął tą gąbkę i dlatego będę harczał, ale to nie moja wina. Mam 4 pytania. Pierwsze pytanie dotyczy oświetlenia ulicznego, a mianowicie na przełomie września, października, kiedy... Dziękuję bardzo. Na przełomie września, października, kiedy przechodzono z czasu letniego na zimowy, dostałem kilka sygnałów, że światła uliczne palą się nie wtedy, kiedy powinny. W związku z tym mam pytanie, czy przejście z czasu zimowego na letni lub letniego na zimowy wymaga przestawienia sterowników lub nastawień zegara i z tego te perturbacje wyszły, czy to był zwykły zbieg okoliczności? Drugie pytanie moje dotyczy sprawy związanej z placem gier i zabaw przy ulicy Sabiny. Na początku września miała tam miejsce dewastacja urządzeń, które zostały w ramach grantów ustawione. Policja się tym zainteresowała. Zarząd Zieleni Miejskiej, który życzliwie przystąpił do napraw, też był o tym powiadamiany i do dnia dzisiejszego Rada Osiedla w ogóle nie ma żadnego sygnału z policji, co w ogóle się dzieje. Było 6 policjantów na sesji, bo ich zaprosiłem. Prosiłem, że jeżeli nic nie zrobią, czego się spodziewam, to nie chociaż zrobią to szybko w komunikacie, że nic nie można zrobić, żebym wiedział, jak dalej postępować z tą sprawą. Trzecie pytanie dotyczy spraw związanych z aktualizacją stanu własności gruntu. Na podstawie zdjęć lotniczych w mieście aktualizowane są stany własności faktycznej oraz zajęcia nie swojego terenu. Jeżeli to dotyczy podmiotu, który wszedł na teren miejski, to zostaje on stosownym pismem zobowiązany do wytłumaczenia się i potem ponosi konsekwencje. A jak wygląda sprawa, kiedy miejskie instytucje wchodzą na tereny prywatne? Czy w ogóle się ich o tym powiadamia, że te naloty, namiary lotnicze wykazały coś takiego i mogą swoich praw dochodzić? Czy się, jak to mówi, wychodzi z założenia, niech każdy dba o swoje? I ostatnie pytanie, 4. Gdzieś na wysokości czwartku rzeka Szklarka została zalana ściekami. Ja tam jeżdżę rowerem prawie codziennie. Zdrowie odcuchnęło i myślałem, że jakiś przewoźnik nieczystości płynnych to wylał. Okazało się, że nie, że został zatkany przewód kanalizacji, o czym się dowiedziałem w poniedziałek, patrząc, że służby Aquanetu coś tam robią. I nie wiem właśnie, jak ta sprawa wygląda, jakiej średnicy, bo tam jest kanalizacja o dużej średnicy, tam jest chyba kolektor Swarzęcki nawet. Jak to było możliwe, że to się zatkało i czy to zostało, że tak powiem, udrożnione i czy można jakieś środki przedsięwziąć, żeby takie zjawiska nie miały miejsca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Nie ma więcej osób chętnych do zadania pytania. Jest pan radny Jan Chudowiecki.
Dwa pytania. Pierwsze pytanie dotyczy rozmów prowadzonych przez szkołę, Wydział Oświaty Prezydenta w sprawie uczęszczenia uczniów z Rokietnicy do szkoły gimnazjum w Kiekszu. Z tego co wiem, a co róż jestem bombardowany przez mieszkańców i Kieksza i zainteresowanych z Rokietnicy, że do tej pory do tej szkoły uczęszczało około połowy uczniów spoza Poznania. Problem pojawił się w sytuacji, kiedy miasto dopłaca do tej szkoły. Chciałem zapytać, na jakim etapie są rozmowy prezydenta z wójtem Rokietnicy? I to jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy kwestii sygnalizacji świetlnej. Czy można by, ja nie wiem, czy są kontrolowane, czy jest kontrolowana sygnalizacja świetlna przez służby, czy tylko na zasadzie zgłoszeń? Ale jeżeli nie jest kontrolowana, to chciałbym powiedzieć, że w niektórych przypadkach funkcjonuje ona w sposób daleki od prawidłowego. Mam tu na myśli skrzyżowanie ulicy Piątkowskiej i Alei Solidarności, gdzie dla przeciętnie sprawnej osoby przejście na jednym cyklu przez z jednego chodnika na drugi bez czekania na wysepce na środku jest praktycznie mało prawdopodobne. To samo dotyczy przejścia przez Aleję Solidarności wzdłuż linii tramwajowej, dziewiątki i dawnej jedenastki, mam nadzieję, że wkrótce znowu jedenastki, gdzie urządzenia do włączania przez pieszych, delikatnie mówiąc, nie funkcjonują. Ja rozumiem, że te pytania mogą rzeczywiście spowodować jakieś nieszczęście. To już więcej nie będę dzisiaj zadawał. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy nic się nie stało? Komuś tylko krzesło. Dobrze. W takim razie zamykam ten punkt i przechodzimy do punktu 27. Odpowiedzi na zapytania. Czy pan prezydent zechce na te wszystkie zapytania odpowiedzieć?
Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, jest kilkoro radnych, którzy poprosili, żeby udzielić się na piśmie, więc ja postaram się tylko powiedzieć, kto z państwa radnych poprosił o to, żeby było na piśmie.
Może kto z państwa radnych prosi, żeby to nie było na piśmie? To może gdybyście państwo się tutaj wpisali w tej chwili w tą listę oczekujących, to pan radny, prezydent będzie wiedział.
Pan radny, w takim razie jest jedno zgłoszenie. Pan radny Chudobiecki, prosiłbym, aby w pierwszej kolejności Zarząd Transportu i ZDM odpowiedział na pytania pana radnego Chudobieckiego. Proszę bardzo. Czyli te pierwsze pytania, te dwa ostatnie na piśmie, a te pierwsze pytania, czyli dotyczącego współdziałania z policją, biletomaty przy ulicy Wojska Polskiego, stare bilety i linia tramwajowa 11. Proszę bardzo.
Zmieniliśmy Zmieniliśmy tą trasę, natomiast proszę uspokoić, jesteśmy za tradycją, na pewno jedenastka wróci. Piątkę na razie skróciliśmy, w związku z tym jedenastka nie dojeżdża do tego miejsca i nie chcieliśmy robić zamieszania w tym, na czas objazdów, tak to będzie się odbywało, ale odpowiadamy, że jedenastka wróci na swoje stare miejsce. Jesteśmy na pewno za tą tradycją i to nie będzie. Odnośnie biletomatów, no w tej chwili nie przewidujemy biletomatu, także na pewno nie obiecam, że ten biletomat na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego i Wołyńskiej wróci. Natomiast odnośnie zwrotów podjęto decyzję, że nie zwracaliśmy, tylko można było, posiadacze starych biletów, no, z uprzednich biletów mogli zamienić to za niewielką dopłatą w nominale na nowe bilety. Tej wymiany dokonywaliśmy przez 3 miesiące. Mamy pewne sygnały, chociaż nieliczne, że jednak są osoby z różnych przyczyn, spóźniły się lub nie mogły, lub dojechały do Poznania, albo były nieobecne w okolicy i pragną te bilety, jak mówię, nie ma zwrotów finansowych, tylko są zamiana na nowe bilety w odpowiednim nominale, ale na indywidualną prośbę takich wymian już parę dokonaliśmy. Oczywiście jesteśmy skłonni ich dokonać. Także w naszej siedzibie, no to jedyna trudność, że musi to być na Matejki w 59, bo po prostu innej możliwości na razie nie ma. I, lub postaramy się jeszcze może w naszych punktach, ale w innych punktach oczywiście, czy ruchu, czy innych punktach, które rozprowadzają bilety, tej możliwości nie ma, ale zamieniamy te bilety na nominał. Także że to odnośnie tego. Odnośnie tego i jeszcze było odnośnie trasa tramwajowa, biletomaty, zwroty. A policja też nie.
Policja.
I teraz ZDM, jeśli chodzi o współpracę z policją, Grunwaldzka, Cmentarna.
Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni. Nam trudno oceniać pracę policji, natomiast organizacja ruchu, tak jak przed każdą dużą imprezą, została uzgodniona z wszystkimi, wprowadzona w życie regulacją ruchu na skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej, Cmentarna.
Panie dyrektorze, pan radny nie miał wątpliwości co do organizacji ruchu i co do oznakowania.
Ale mnie trudno oceniać pracę policji, bo czy funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego umieją regulować ruchem, czy nie, to nie chciałbym się wypowiadać.
Pan radny Jan Chodowiecki chce dopytać chyba albo powtórzyć.
Czy miasto mogłoby jednak współdziałać z policją i prosić o to, żeby regulacją zajmowały się osoby kompetentne, a nie środka, która stoi na środku i grozi to nawet, co więcej powiem, śmiercią człowieka, który nie bardzo wie, co ma robić. Taka sytuacja była, pan dyrektor może nie oceniać. Ja jednak oceniam. A ocena to była nie tylko moja, ale tych wszystkich, którzy czekali z boku, żeby się dostać, przejechać przez ulicę Grunwaldzką. Także, panie dyrektorze, myślę, że problem polega na tym, żeby rzeczywiście z policją współpracować. Jeżeli nie mają ludzi, którzy potrafią kierować, to jest inna sprawa, ale jeżeli mogą skierować kogoś, kto umie, to dobrze by było. A jeszcze takie uzupełniające pytanie. Panie prezydencie, tutaj w imieniu ZTM-u występuje pan dyrektor Klubś. Dlaczego nie ma dyrektora?
To nie do końca było pytanie uzupełniające. To było jeszcze jedno pytanie. Jesteśmy przy odpowiedziach. Aha, bo pan radny myślał, że pan dyrektor sam naczelny odpowie.
Nie wiem, z jakiego powodu pana dyrektora nie ma, ale jest pan dyrektor Kupś, który no, też zastępuje dyrektora, ale nie wiem, dlaczego nie było, więc nie potrafię odpowiedzieć.
Czyli pan prezydent nie wie, czemu pana dyrektora nie ma i na tym zakończyliśmy, jak rozumiem, odpowiedzi na pytania, co do których nie było prośby, żeby ta odpowiedź była udzielona na piśmie. Także zamykam ten punkt i przechodzimy do przedostatniego punktu. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś chce zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, zatem zamykam ten punkt. I punkt ostatni, zamknięcie sesji. Dziękuję Państwu.